Dzień dobry Państwu, konwersatorium Paweł Milcarek. Dzisiaj w konwersatorium obecny jest Paweł Grat. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry.
To dobra wiadomość. Mówię o Twojej obecności, ponieważ to zwiastuje rozmowy filozoficzne na ogół, a dzisiaj będzie to rozmowa o celach i celowości. Cel i celowość. Tym słowem posługujemy się nieustannie, doszukujemy się celu, ustanawiamy cel, odkrywamy cel, zmierzamy, co jest chyba najważniejsze, zmierzamy do celu. Ciągle się tym posługujemy i dlatego nie jest takie bardzo dziwne, że gdy Arystoteles próbował przed wiekami wydzielić takie obiekty, tak, które nazwał przyczynami, to istotne miejsce wśród czterech przyczyn przez niego wydzielonych zajmuje cel. Przypomnijmy sobie, że Arystoteles mówił, to jest ważne nie tylko dla jego wykładu fizyki, ale także filozofii bytu, filozofii pierwszej. Potem właśnie przenika całe jego myślenie, podział na cztery przyczyny. Przyczyna sprawcza, czyli ta, która jest aktywna, czynna, dokonuje jakiejś zmiany. Zwykle tak się składa, że to nazywamy przyczyną, tak odruchowo. Ale poza tą przyczyną sprawczą, która jest zewnętrzna, mamy jeszcze drugą przyczynę zewnętrzną i właśnie o niej będziemy mówili, przyczynę celową, a poza tym dwie, które jakby współtworzą jakąś rzecz, tak? Więc nazywane są przyczynami wewnętrznymi tej rzeczy. I u Arystotelesa to była forma i materia. Znowu akurat słowa, których też dosyć często w różnych kontekstach używamy, ale które odpłynęły zupełnie w inne rejony. My o nich dzisiaj nie będziemy za wiele mówili, ale powiedzmy sobie dla porządku na samym początku, że formą nazywał Arystoteles to, co tworzyło, określało tożsamość, tak? Jakiejś rzeczy, to czym ona jest, niezmiennie, to znaczy, że nie w tym, co się zmienia, bo Arystoteles na tyle spostrzegawczy przy całej swojej filozofii również był, żeby docenić to, że rzeczy się jakoś zmieniają, ale to, co jest w nich niezmienne, to, co powoduje, że człowiek pozostaje człowiekiem, że przykłady akurat Arystotelesa tu rozmaite, że stół pozostaje stołem i tak dalej, To jest forma. A więc zupełnie inaczej niż my sobie dzisiaj to wyobrażamy. Forma dla nas to jest coś tak naprawdę zupełnie zewnętrznego, coś tam, zewnętrzny kształt, tak? Dla Arystotelesa głęboko wewnętrzna przyczyna. I obok niej materia, znowu nie tak, jak my sobie zwykle to wyobrażamy dzisiaj, także w tym plastycznym wyobrażeniu jakiegoś materiału, tak? Dla Arystotelesa to jest może trochę też ten materiał, ale przede wszystkim to, co jest bierne, zachowuje się biernie, jest kształtowane, właściwie z czego rzecz jest wydobywana, tak to wygląda. I teraz na tle tego klasycznego podziału, który jak powiedziałem, właśnie przenika potem wszystko. Wszędzie, gdzie jest Arystoteles, gdzie jest arystotelizm, wszędzie ten podział czterech przyczyn ma wpływ na myślenie o rzeczywistości, na myślenie o tym, jak człowiek postępuje, na myślenie o tym, co człowiek tworzy, wytwarza. Otóż na tle tego bardzo podstawowego podziału pojawia się cel, znaczy wśród tych przyczyn pojawia się cel, który, to jest ciekawe, od razu jest wyróżniany tym i u Arystotelesa, i w tradycji arystotelesowskiej tym określeniem jest przyczyną przyczyn, tak? Właściwie to z powodu celu coś się dzieje i właśnie tak. No, ale ciekawostka polega na tym, że cel, tak jak mówi o nim Arystoteles, jest pewnie inaczej. My sobie zwykle myślimy o celu jako o czymś, co znajduje się w naszym myśleniu, w naszym działaniu, prawda? Natomiast dla Arystotelesa cel to jest coś, co znajduje się w naturze.
W naturze, ale również mimo wszystko w umyśle, i ja chciałem od tego zacząć, nawiązując coś do tego, co powiedziałeś, że mamy jakąś taką tendencję do tego, żeby przez przyczynę po prostu rozumieć przyczynę sprawczą. I wydaje mi się, że to jest nieprzypadkowe, to znaczy ta nasza tendencja jest nieprzypadkowa. Myślę też, że w znacznym stopniu ta tendencja jest jakby została wzmocniona wpływem na nasze takie codzienne myślenie, takiego światopoglądu, powiedzmy, no nazwijmy to naukowego w takim rozumieniu współczesnym, tak, czyli fizykalistycznym czy naturalistycznym, gdzie właśnie podstawową formą wyjaśnienia, tak, jeśli chcemy wyjaśnić jakieś zjawisko, to wyjaśniamy je przez przyczyny, a te przyczyny w fizyce mają zasadniczo właśnie charakter sprawczy, tak, to znaczy i jakby no, można na różne sposoby je odróżniać, tak rozumiane przyczyny od przyczyn celowych, które są no, raczej ich status w tym wyjaśnieniu właśnie współczesnej nauki czy fizyki jest dosyć problematyczny, o tym może jeszcze trochę powiemy, bo to jest taka istotna, myślę, głęboka też psychologiczna i socjologiczna różnica między nami, znaczy między człowiekiem współczesnym, powiedzmy, a wykształconym odbiorcą średniowiecznym, tak, na przykład tekstów Tomasza. No w każdym razie można sobie tę różnicę między przyczyną celową a sprawczą różnie ustawiać, ale powiedzmy, że jedna z nich jest taka, że jeśli interesuje nas wyjaśnienie zjawisk fizycznych, to przyczyna sprawcza, ta przyczyna, powiedzmy mniej więcej, o której próbuje też mówić fizyka, dużo łatwiej odnaleźć ten element, który jest jakby sprawcą i poprzedza to, co ma się jakby wydarzyć w świecie fizycznym. Tak? Znaczy, jeśli mówimy o tym, że jeśli powiedziałaś o tym, tak? Tutaj jakby zachęcając mnie do odpowiedzi, czy zwracając uwagę na to, że u Tomasza przyczyna celowa jest nie tylko w umyśle, a również rzeczy, to jednak ta naturalna celowość, ta celowość wpisana w naturę rzeczy jest, że taką materią się posłuszę, no jakby nie jest tak bardzo na powierzchni, jak powiedzmy przyczynę sprawcze. Jeśli na przykład chcemy, no nie wiem, po jaki przykład sięgnąć, ale powiedzmy od razu sięgnijmy po przykład kontrowersyjny, tak? Czy taki, który jakoś dzisiaj jest, powiedzmy, debatowany. Jeśli chcemy wyjaśnić naturę na przykład ludzkiej płciowości, no to możemy wyjaśnić ją oczywiście w kategoriach przyczynowych, w takim sensie no właśnie fizykalistycznych w ten sposób, że jest odpowiedni, ja nie wiem, na przykład jakby ma, nie wiem, kod genetyczny, który jest przenoszony jakby, no, przez rozmnażanie i organizmy, które powstają w wyniku, tak, mają swojego sprawcę w postaci rodziców, powielają ten kod genetyczny, rozwijają się w taki sposób. No ale gdyby ktoś próbował argumentować, a wydaje mi się to nie takim znowu dziwnym pomysłem, tak, że jest pewna też celowość wpisana w płciowość, tak, na przykład, że jej celem jest właśnie dalsze przekazywanie życia i reprodukcja, no to to jest rzecz, którą jest dużo, jakby to powiedzieć, z jakiegoś powodu to jest coś, przeciwko czemu taki umysł właśnie czysto fizykalistyczny się buntuje. Albo inny przykład, taki, który jest używany przez, na który powołuje się Robert Szpeman, który napisał taką książkę Cele naturalne, która dużo mówi właśnie o tej różnicy między nowożytnymi czy nowoczesnymi myślicielami, a takimi klasycznymi autorami jak Tomasz czy Aristoteles w sprawie celowości. Właśnie przykład wyjaśnień ewolucyjnych, tak? To znaczy jest pewnym trudnym do zreformowania, ale jednak opartym na pewnym błędzie, nawykiem ludzkiego myślenia, żeby interpretować wyjaśnienia dostarczone przez teorię ewolucyjną w kategoriach celowych, tak? Znaczy jakby nam się wydaje, że jeśli na przykład dany organizm, nie wiem, dane zwierzę wyewoluowało zgodnie z tą teorią, tak? W taki sposób, że posiada, powiedzmy, nie wiem, odpowiednią szczękę, tak? Jakieś, nie wiem, zęby, które służą mu do chwytania ofiary, to jakby zgodnie z tą teorią, tak? Z tą teorią jakby całkowicie naturalistyczną teorią darwinowską. Jest jakaś naturalna celowość wpisana w gatunek, czy jakiś umysł, który natura posiada i ona po to, żeby dany organizm mógł schwytać zwierzę w dany sposób, rozwija go w ten sposób. Nie. Cała przyczynowość leży, tak powiem, w przeszłości. Czyli jest to kwestia po prostu doboru naturalnego, czy selekcji, która nie ma w ogóle charakteru celowego. Ona nie toczy się ze względu na jakiś wytknięty cel, czy to w umyśle, nie wiem, boskim, czy gdzieś w przyszłości, tylko wyłącznie jest wypadkową, no tak jak, nie wiem, woda, która jakby spływa po piasku, żłobiąc jakieś wzory, no te wzory nie powstają z uwagi na to, że po to, że mają być takie, tylko to jest jakby no czysto przyczynowa, w sensie tego sprawstwa, zależność, tak tutaj następuje. Mówię o tym dlatego, że wprawdzie u Tomasza, tak jak powiedziałeś, celowość jest również wpisana w samą naturę, ale z uwagi na to, że właśnie jest też rzeczą charakterystyczną, że działania ludzkie czy boskie, tak, Znaczy nie da się ostatecznie, myślę, wyjaśnić na takim głębokim poziomie celowości bez odwołania się do jakiegoś rodzaju świadomego sprawstwa, kogoś, kto działa z uwagi na cel, tak, nawet jeśli jest to Bóg, który wpisuje pewną celowość, to z tego powodu jednak myślę, umysłów współczesnych ta celowość jako taka jest dosyć problematyczna.
No i w ten sposób spotkaliśmy konfliktowo człowieka współczesnego z świętym Tomaszem, z Tomaszem z Akwinu. Nie powiedziałem tego na początku, ale to oczywiste, że w naszej rozmowie kontynuujemy owe przechadzki z Akwinatą, więc tego nie się państwo spodziewają po przerwie. Będziemy próbowali z Akwinaty wydobywać co on więcej ma do powiedzenia w sprawie celu i celowości, mimo tych wszystkich niepokojów i zastrzeżeń człowieka współczesnego. Wracamy do rozmowy o celu i celowości. Dzisiaj w konwersatorium jest Paweł Grat i próbujemy wspólnie wydobywać z myśli Akwinaty jakieś podpowiedzi dotyczące tego zupełnie podstawowego ludzkiego problemu celu i celowości. Gdy się czyta świętego Tomasza, to ma się wrażenie, że on jest z jednej strony oczywiście scholastykiem, który porządkuje bardzo wiele różnych rzeczy, ale także zawsze dziedzicem tej bardzo długiej filozoficzno-teologicznej tradycji, związanej z przekonaniem, że nie tylko w obszarze typowo ludzkich zachowań charakteryzowanych wolną wolą, świadomością i tak dalej, ale w ogóle w całym wszechświecie mamy do czynienia z jakimś przenikaniem logosu. Logosu, czyli jakiegoś rozumu. Rozum ludzki jest tak naprawdę dla Tomasza jakimś właściwie raczej promieniem, tak, tego logosu, który przenika świat. Wspominam o tym dlatego, ponieważ z tym istnieniem logosu, jakiegoś rozumnego zamiaru, łączy się jego odzwierciedlenie, celowość. Tak? Jest cel, rzeczy są celowe. I stąd, gdy Tomasz mówi na przykład o podejmowanie różnych działań, podejmowanie działań jest mocno związane z celowością, to dla niego to jest równocześnie problematyka, jakby w której to, co ludzkie, łączy się ściśle z tym, co naturalne, w ogóle, nie wiem, istniejące, nawet jeśli niekoniecznie żywe. Bo to ciekawe, to dla nas oczywiście brzmi dzisiaj zabawnie, jak czytamy, to akurat są rzeczy, których wprost nie da się podtrzymać, ale gdy czytamy na przykład, że tam Tomasz mówi o tym, że rzeczy naturalne też mają tę swoją celowość, bo kamień lubi spadać, prawda, i tak dalej, to samo to jest materią do różnych żartów, czy mogą być głównie materią różnych żartów, a z kolei, gdy Tomasz jakoś też poważniej próbuje nam opowiadać, że strzała, tak, leci w jakąś stronę, że jest w niej cel. To jakby dzisiaj już po różnych dyskusjach ustaliliśmy, że cel akurat w tym przypadku, w tym przykładzie, prawda, cel to w dalszym ciągu mieści się w zamiarze tego, kto strzela, nie w samej strzale. A więc oczywiście jest ta warstwa rozważań Akwinaty, po którą się zaraz spotykamy, bo to są różne skojarzenia zupełnie z innego świata, innej fizyki, innych wyobrażeń o świecie. Niemniej upominanie się o celowość jest w dalszym ciągu ciekawe.
Tak, ale nie pamiętam teraz dokładnie tych fragmentów, osłabionych fragmentów z kamieniem, ale wydaje mi się, że nawet w samej myśli Tomasza jest bardzo duży potencjał, który pozwala, że tak powiem, odróżnić takie dosyć absurdalne przypadki, jak próba wyjaśnienia naturalnej celowości kamienia przez to, że kocha być na dole po prostu. I jego kres jest jak najniżej. No, jakby, dlatego, że wydaje mi się, że takim właśnie zasobem w tej myśli, który pozwala takie przypadki odróżnić i zobaczyć jednak jakby jedno, myślę, dosyć taką nietrywialną i po prostu nieabsurdalną na pewno myśl. Za tym wszystkim to jest taka obserwacja, że żebyśmy mogli mówić o celowości w takim rozumieniu, chyba w jakim mówi o tym Tomasz, To nie wystarczy sam ruch. Znaczy nie chodzi o to, że musi być jakaś zmiana, tak, która zmierza w jakimś kierunku i tam, gdzie się kończy zmiana, tam jest kres w takim rozumieniu. Tak? Cel jest wtedy, kiedy czy o celowości w takim paradygmatycznym sensie, takim sensie podstawowym, z którego potem możemy ewentualnie rozszerzyć, mówimy wtedy, kiedy ten kres, kiedy ten ruch kończy się w, no właśnie, tu musimy się odwołać do innego rodzaju przyczynowości, w tej doskonałości, która jest właściwa danej rzeczy, czyli mówiąc wtedy, kiedy przedmiot aktualizuje swoją formę, tak, no bo to forma jest w tej metafizyce właśnie, w tej teorii doskonałością rzeczy, tak, jeśli przyjmijmy jakby na potrzeby tego przykładu, tak, jeśli przyjmijmy taki przykład na potrzeby tej dyskusji, jeśli możemy powiedzieć, że w jakiejś, no może nie jest to cel ostateczny, ale w jakiejś hierarchii, powiedzmy, tak, celowości, jest jakaś ludzka doskonałość związana jakby z rozwojem, czy to w porządku czysto biologicznym, na przykład ludzkiego organizmu, tak? Powiedzmy, dzieci są urocze, no ale jak wiadomo, że jest taka perspektywa, w której można mówić, że są one dopiero człowiekiem, który się jakby, jak organizmem, który się dopiero staje, osiąga w pełni swoje doskonałości, no to tym kresem, tak, nie jest jakby dowolny moment, w którym ten ruch by się jakby zakończył, bo może się zakończyć na różne jakby sposoby, tylko ten moment, w którym ludzki organizm, na przykład jeśli mówimy o doskonałości takiej jakby na przykład anatomicznej, tak, osiąga swój dojrzały kształt. Tak? Człowiek staje się, znaczy dziecko staje się dorosłym, dojrzałym człowiekiem. No i teraz można się zastanawiać, i to jest tutaj jakby, myślę, stąd się biorą pewne trudności, dlatego że ten schemat dosyć dobrze działa, to wyjaśnienie, czy ten sposób rozumienia celowości jest chyba, tak mi się wydaje, jest tym lepiej dla nas zrozumiały, im bliżej jesteśmy ludzkich działań. To znaczy jakby, jeśli chcemy w ten sposób wyjaśnić na przykład celowość, no nie wiem, na przykład skonstruowania jakiegoś narzędzia, które potrzebne jest mi do pracy, no to nie ma problemu. Wiadomo, na czym polega tutaj doskonałość i jakby rozumiemy, że są na przykład mniej lub bardziej doskonałe wytwory jakiejś sztuki, tak? Ale jeśli na przykład chcemy oddalić się od tej sfery i na przykład właśnie objąć tym wyjaśnieniem również na przykład przyrodę, tak? No to robi się problem. No bo powiedzmy jeszcze, myślę, że może gdyby ktoś chciał na przykład pytać o celowość wszechświata, tak? No to jest taki, że tak powiem, wydaje mi się, że jakby kosmos jako całość ma jakiś taki rodzaj takiego też może estetycznego powabu, który mógłby kogoś skłonić, no jakby nie, no jakby to jest oczywiste, że to po prostu, nie wiem, ma głosić chwałę Boga na przykład, tak? Ale właśnie weźmy te kamienie na przykład, albo wyjaśnienia takie czysto biologiczne dotyczące, nie wiem, zwierząt, albo nawet przyrody nieożywionej, no tam dużo trudniej jest wskazać, na czym miałaby polegać doskonałość. Tak? Myślę, stąd się bierze ten problem z tym kamieniem. Oczywiście ja myślę sobie, że to już zostawię dla siebie, że pewnie są jakieś jestem przekonany, są metafizyczne wyjaśnienia, w których jest też miejsce na jakąś doskonałość kamienia na przykład, tak? Czy jakby skały jako takich, ale powiedzmy, że są one mniej oczywiste i to jest znowu pewna trudność, o którą się potykamy, ale myślę, że warto się pamiętać, że to nie jest tak, że jest to jakby trudność, wobec której Tomasz musi być bezradny, tak? Bo to jest jakaś absurdalna po prostu implikacja jego koncepcji, którą właściwie no nie wiadomo, co z nią zrobić. No, bo musi powiedzieć, że kamień, jego naturą i doskonałością jest to, że ciąży ku dołowie.
No, odkładając na bok sam kamień, to rzeczywiście to, o czym mówiłeś, to znaczy ten rozwój i to, że rzeczy rozwijają się w jakimś kierunku i że uzyskują w ten sposób swoją doskonałość. Tu zawsze byliśmy, sam Tomasz jest też prowokowany do tego, żeby albo korzystać z takiej drogi, no jakby bardziej lub mniej platońskiej, tak? To znaczy takiej drogi docierania tego, co konkretne i realne tutaj, tak, w świecie naszym, docieranie do pewnego wzoru, który no, w przypadku no, bardzo wielu różnych platoników będzie bardzo różnie usytuowany, ale w przypadku Tomasza jako filozofa chrześcijańskiego no, ma swoją już utrwaloną tutaj drogę. Chodzi o ideę w umyśle Boga, w związku z tym też zasady prawa wiecznego, które stanowią miarę dla rzeczy, które się tworzą, które się rozwijają. No i to jest oczywiście zawsze droga, która, mówię o tej drodze platońskiej, która tak czy inaczej, zawsze tam gdzieś jest pytanie o dorastanie tego, co realne, do tego, co pomyślane. Tyle tylko, że w przypadku Tomasza te myśli same są jakoś realne, bo są w Bogu.
Tak, tak, przy czym ja bym jeszcze dodał mimo wszystko, że oczywiście to jest może, być może to jest jakby pomoc, której Tomasz w ogóle nie potrzebuje, to co teraz powiem, ale mi się wydaje, że jest też sposób wysłowienia tej intuicji taki sposób, w którym ta celowość naturalna, która poprzedza realizację celu, tak, niekoniecznie musi ograniczać się wyłącznie do celu, który ktoś, tak, wytwórca, czy człowiek, czy Bóg, który w szczególności, który stwarza, ma w swoim umyśle, tak, bo na przykład jeśli, załóżmy, ja po długich poszukiwaniach swojego powołania odnajduję w końcu jakąś formę swojego życia, tak, nie wiem, no to może być zawód, to jest w szczególności nie, powołanie jakieś sakramentalne, tak, do, nie wiem, życia małżeńskiego, czy kapłańskiego. I retrospektywnie, tak jak patrząc wstecz, widzę, że w pewnym sensie moje jakieś poczucie braku, tak, to co w ogóle mnie wprawiło w ruch, który skończył się wyborem tego powołania, było we mnie od początku, nawet być może w momencie, kiedy ja w ogóle w umyśle nie miałem żadnej idei. Tak? Ja nie, żeby zacząć, to jest przykład życia wzięty, żeby zacząć się rozwijać w jakimś kierunku i finalnie, daj Boże, realizować swoją naturalną celowość. Ja tutaj oczywiście nie chcę sugerować, że jakby powołanie zawsze musi przyjść w formie jakiegoś realizacji, powiedzmy, przeznaczenia, tak? Bo to nie na tym polega naturalna celowość. Ale jeśli ono służy tej relacji, tej naturalnej celowości, to jest, myślę, taki życia wzięty przykład, który pokazuje, że jest pewien sens mówienia o naturalnej celowości złożonej we mnie, tak? Jakby ja w sobie, patrząc, zwłaszcza retrospektywnie, patrząc na siebie z przeszłości, widzę pewną potencjalność, która jakby domagała się tego uzupełnienia, nawet jeśli ja tego nie miałem w głowie. Tak? Oczywiście być może Bóg to miał w głowie, ale jakby to teraz nie o to chodzi. Chodzi o to, że no jest taki sens, myślę, no pewnie bardziej polega na pewnym braku niż na aktualizacji. Bo na tym to polega właśnie, że tej formy jeszcze nie ma. Ona musi dopiero przyjść. Ale to jednak jest, myślę, no nie metaforyczny sens, w jakim możemy mówić o pewnej naturalnej celowości złożonej w samej rzeczy, w sumie niezależnie od tego tak naprawdę, czy ktoś aktualnie o niej myśli.
Tak, tak, oczywiście. Ale jeśli byśmy to również, bo ty swój przykład umieściłeś, to jest bardzo, jak sądzę, rozwijające naszą rozmowę. Ten przykład w tym obszarze takiego kształtowania życia, tak? To znaczy również decyzji podejmowania pewnej i budowania pewnej formy życia. Gdyby natomiast jednak to jeszcze sprowadzić do niższego piętra, to znaczy do samego rozwoju, no, które nawiązywałeś wcześniej, tak, że z dziecka rozwija się dojrzały człowiek, no to jest oczywiście nie tak, że musimy, żeby zrozumieć, że to się dzieje, musimy przyglądać się jakiemuś kształtowi idealnemu człowieka, tylko raczej dysponujemy po prostu czymś, czym nasz umysł nieustannie się posługuje, to znaczy powszechnikiem człowieka, prawda, i w którym mieści się ta potencjalność, która tu się realizuje, ona się mieści, ona się nie zatrzymuje właśnie na dziecięcym kształcie, tylko jakby jest od razu, nie Tomaszowemu, można powiedzieć, wychylone, tak? w stronę tej pełniejszej realizacji. No dobrze, to są cały czas nasze myśli dotyczące tego dzisiaj najbardziej kwestionowanego obszaru, tak? To znaczy tej celowości naturalnej. Powoli przesuwamy się do tego, do czego właściwie, jak sądzę, człowiek współczesny całą ewentualną celowość sprowadziłby w ogóle, czyli do problemu podejmowania decyzji, tak, i kształtowania postępowania ze względu na cela. A to już przerzucamy za płot po przerwie do trzeciej części naszej rozmowy. Wracamy do rozmowy o celu, celowości. W konwersatorium dzisiaj jest dr Paweł Grat. Rozmawiamy razem z, znaczy no nie rozmawiamy z Akwinatą, bo nie wywołujemy duchów, ale próbujemy z jego tekstów, jego rozważań wydobywać inspiracje. W tej trzeciej części naszej rozmowy po prostu inspirację dotyczącą celu i celowości w funkcjonowaniu ludzkiej decyzji. Święty Tomasz pokazuje całe to funkcjonowanie, a trochę już do tego nawiązywaliśmy, no, nie tak, jakbyśmy schematycznie rzecz biorąc nie mieli na przykład w jakimś układzie kartezjańskim, prawda, że jakby mamy obszar, zupełnie oderwany od tych rozważań, czyli obszar materii, cielesności, a potem pojawia się właśnie ta substancja myśląca i to u niej cokolwiek tutaj się dzieje. To świętego Tomasza już poświęciliśmy temu swój czas. Celowość rozwija się także w tym obszarze naturalnym, tak. Ale właśnie poprzez ten obszar naturalny przechodzi i też stopniowo do innych pięter życia, jak to Tomasz by nazywał, stopni życia. I przypominamy sobie, że o celu mówi Tomasz tak, że na przykład są te nierozumne, tak, te stworzenia, zwierzęta. Tomasz mówi, one zmierzają do celu, tak, chociaż sobie tych celów nie ustanawiają. Mają jakby to, Tomasz ze względu na całą swoje rozumienie działania zmysłów, mówi, że jakby zmysły się same aktywizują, uruchamiają ze względu na to, że są w zmysłach i w całym funkcjonowaniu zwierzęcia pewne pożądania naturalne, a gdy jakiś przedmiot, który jest w nich zakodowany, się pojawia, to automatycznie to zmierzanie do tego celu się będzie rozpoczynało. W przypadku człowieka, tu Tomasz oczywiście jest ostrożny, człowiek to jest trochę też zwierzę, więc że oczywiście to pożądanie i zmysłowe, i naturalne w nim również działa, ale jest też ten poziom refleksji i tej voluntate deliberata, po jakimś rozmyśle, podjęcie jakiejś decyzji i ustanowienie sobie też jakiegoś celu. Celów do celu, tak? Bo jeszcze pojawia się problem porządkowania celu ostatecznego.
Tak, no Tomasz ma taką ładną frazę, że te żywe stworzenia, tak, te żywiny, które no, mają w sobie zasadę ruchu, tak, czy poruszają się same w odróżnieniu od nieożywionej przyrody, ale jednak mimo wszystko nie posiadają, bo to jest kluczowe, tak, różnica władzy tej rozumnej, są w swoim pożądaniu, tej władzy pożądawcze są jakby zdeterminowane do jednego, tak? Jest pewien rodzaj determinizmu czy automatyzmu, który jest związany jakby no ze, tak chyba u niego to wyjaśnienie ostatecznie przebiega, tak? Wynika z takiej właśnie szczegółowości, niepowszechności, partykularności zmysłów, tak? Które po prostu nie uchwytują alternatyw, nie widzą do tego stopnia, tak? Jakby nie są w stanie rozważać różnych możliwości, i tych bliższych, i tych dalszych, mniej bardziej prawdopodobnych, co umysł, którego to pojawienie się władzy wprowadza taki problem, że właśnie ludzkie pożądanie no nie jest w ten sam sposób, przynajmniej na wszystkich poziomach, zdeterminowane do jednego, jak w przypadku zwierząt. Co właśnie oznacza również, że ja bym nie wiem, czy bym się posunął do powiedzenia, znaczy w jakim stopniu człowiek oczywiście jest w stanie sobie wytyczać cele, zwłaszcza myślę, że jest to czytelne w sytuacji tych właśnie celów pośrednich, tak, tych celów, które służą ostatecznie realizacji jakiegoś celu ostatecznego. No niemniej człowiek jest też stworzeniem, co oznacza, że jednak zadanie polega może nie tyle, żeby po prostu wytnąć sobie najlepszy możliwy cel, tak po prostu, jakby od zera, tylko co raczej, żeby wytnąć takie cele, które pozwolą zrealizować właśnie naturalną celowość złożoną w człowieku. Oczywiście tutaj jakby ja może trochę za bardzo jestem, bardzo się troskam o to, żeby nie urazić, prawda, żeby jakby jakoś nie poruszyć takiej nieprzyjemnej struny w naszym słuchaczu, ale oczywiście nie oznacza to, że ta naturalna celowość w przypadku człowieka jest taką ukrytą właśnie determinacją tylko do jednego, tak? To nie w tym rzecz, że tak naprawdę zdaniem Tomasza wolność to świadoma konieczność i teraz chodzi o to tylko, że nasza wola dostroiła się do przedustawnego po prostu planu, który nam, nie wiem, stwórca czy natura wpisała, tylko raczej na tym, żeby ta wola w pewnym sensie, no, tak jakby w sensie współpracowała ze stwórcą, że powinna rozpoznać te cele, które są zgodne z naturą, chociaż trzeba pewnie, że ta natura nie jest znowu tak bardzo domknięta. Ale ja bym chciał jeszcze dotknąć jednej rzeczy. Otóż Są takie fragmenty u Tomasza, zresztą u Arystotelesa w Etyce podobne czy można znaleźć, które można czytać w taki oto sposób, teraz trochę jakby będę przyjaskrawiał, że zasadniczo wgląd w naszą duszę, tak, czy w nasz umysł, w naszą wolę przez introspekcję jest bardzo utrudniony. Znaczy, trudno jest nam ostatecznie rozstrzygnąć, po prostu bardzo się skupiając na sobie, czego tak naprawdę chcemy i co to w szczególności jest może widoczne w przypadku właśnie tych władz pożądawczych. Takim dużo jakby jaśniejszym kryterium, dużo jaśniejszym odzwierciedleniem naszych pragnień jest raczej to dzieła, tak, które jakby ostateczny efekt, który podejmujemy, tak, czy efekt działań, które podejmujemy. Co prowadzi do takiego wniosku, że może być czasem tak, że ktoś być może w pewnym sensie ma w umyśle pewien cel, który sobie wytknął, jest to jego intencja, przynajmniej tak uświadomiona. Natomiast nie można jakby zbyć w tym sensie niechcianych przez niego skutków jego działań, czy jakby natury działania, które on powoduje całkowicie świadomie, jako nie wiem, niezamierzony, że jakby to nie było jego intencją, tylko dlatego, że on jakby, nie wiem, wprost sobie tego nie wyartykułował. Jednak jest tak, że działania człowieka mówią też coś istnego o nim samym. Jego woli. To ma, zresztą ta koncepcja ma dosyć daleko konsekwencje, prawda, dla po prostu etyki, czy właściwie teorii moralności Tomasza, bo się okazuje, że nie jest tak, łatwo znaleźć rozgrzeszenie w sytuacji, powołując się wyłącznie na to, że ktoś nie miał czegoś wyraźnie, że tak powiem, przed oczami, że jakby nie do tego zmierzał. Bo jeśli podejmuje działanie, które wewnętrzna struktura właśnie celowa tego działania jest zła, to trochę jakby pomimo jego, to jest oczywiście trochę teraz ekwiwokacja, ale jego najszczerszych, najlepszych chęci, tak, czy jakby intencji, niestety nie zmienia to faktu, że jakby odpowiedzialność na nim ciąży za to działanie, również w tym złym aspekcie.
No tak, to tutaj oczywiście jesteśmy blisko w ogóle odróżnienia, które musi w naszej rozmowie paść. Mianowicie, skoro mówimy o celu, to już celu w działaniach człowieka, musimy odróżnić cel, który jest, Tomasz zawsze będzie to powtarzał, to mnóstwo razy będzie powtarzał, że cel jest pierwszy w zamierzeniu i ostatni w wykonaniu, ale w dwóch różnych sensach, prawda? Cel jest pierwszy w zamierzeniu w tym sensie, że mamy cel, formułujemy sobie jakiś cel. Oczywiście odkładamy na bok to w tym momencie takie ustalenia, czy ten cel jest zupełnie oderwanym od rzeczywistości pomysłem i rzeczywiście można mówić, że jest wyłącznie w umyśle tego, który sobie zamierzył. Czy mimo wszystko trochę jest po prostu projekcją jakiegoś rozwoju, tak? Czyli mimo wszystko bierze się z tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej, z pewnej celowości, którą człowiek dobrze rozpoznaje. Niemniej to jest cel w umyśle, ale poza tym niewątpliwie finis, łacińskie słowo finis, ono pięknie pozwala przenieść się poza umysł w stronę samego końca dzieła. Tak, to o tym mówiłeś. I wtedy, gdy patrzymy na to, co ostatecznie ktoś uczynił, to wtedy widzimy, do czego zmierza, tak, jego działanie. I nagle pojawia się cała dramatyczna, tak, w etyce problematyka. Ja nie tego chciałem. Tak? Czyli problem intencji. Problem tego ostatecznie, więc to już raczej etyczna problematyka, skąd bierze się nasza ocena, co jest podstawą dla oceny, czy coś było dobre, czy złe, prawda? Szeroka przestrzeń od naszego punktu widzenia, w którym jednak ta skutek pewien jest jakoś bardzo ważny, to dzieło, które wypłynęło z postępowania, ale na drugim biegunie jest w historii etyki skrajny pogląd Abelarda o tym, że właściwie to intencja, tak jest, czyli właściwie ten cel w umyśle jest ważny. Nic nie chciałem panu zrobić, tylko tak wyszło, prawda, że za mocno uderzyłem cegłą, a tak naprawdę chciałem tylko zrobić jakiś znak tym. Tak. To oczywiście, że robiąc sobie z tego żarty i anegdoty, ale to wielki problem. Natomiast gdzieś jeszcze obok niego, bo to właściwie jest na przecięciu tego odróżnienia, jest też ten problem scholastyczny, zawsze ładne są te scholastyczne różne określenia, opus operis, opus operantis, opus operis, czyli no po prostu finis operis, przepraszam, cel, który jest, znajduje się w samym dziele, tak, jest to, o czym mówiłeś, że jakby jak ktoś coś zrobił, to po prostu wewnątrz tego, co zrobił, jest pewien, jest pewna celowość, to do czegoś zmierza, coś wywołuje i tak dalej, staje się również następnie przyczyną do czegoś, więc gdy robimy coś, to musimy, przewidujemy, nie przewidujemy, ale jest też finis operantis, prawda, czyli słynne, co autor miał na myśli, znaczy co, co autorowi sam, co autor chciał, co autor zamierzył, prawda? Nie zawsze jedno z drugim się pokrywa.
Pokrywa, zresztą ja tylko dodałbym, żeby tak to nie brzmiało wyłącznie negatywnie, rzeczywiście takie przypadki, kiedy myśmy tu mówili głównie o sytuacjach, w których to, co ktoś zamierzył, nie pokrywa się z tym, co ostatecznie zrobił i jakby to wprowadza pewien problem, jakby taki, no, powiedzmy, to sprawia przykre wrażenie w sytuacjach, w których to, co ostatecznie zrobił, jednak jest albo poniżej jego oczekiwań, albo po prostu jest złe zwyczajnie i jakby i to jest pytanie, czy on naprawdę tego chciał. Ale są też przypadki, w którym jakby no to sobie w sumie jakoś nie tylko się godzimy na taką sytuację, ale nawet cenimy, no nie wiem, przykład na przykład twórczości, tak, nazwijmy to artystycznej, tak? No to jest znane porzekadło, że często dzieła są w pewnym sensie mądrzejsze niż, tak, niż, niż ich twórcy. To dokładnie na tym polega, że jest jakby wielkość twórcy na tym właśnie polega, że tworzy również dzieło, którego, którego jakby wewnętrzna celowość, struktura przekracza to, co miał dokładnie jakby w umyśle, ale też moim zdaniem symptomatyczne jest to, że mimo wszystko jednak to nie jest tak, znaczy nie idziemy do końca za tą jakby za sugestią tego rozróżnienia, nie mówimy sobie, no tak, jakby to właściwie jest przypadek, no bo znaczy on tak zrobił, tak mu się napisało, tak, tak scena, ale to jest wielkie dzieło, ale nie można mu, nie można go pochwalić za to, przecież, bo przecież on tego nie, nie zamierzał, tak, że nie miał tej intencji. No nie, przypisujemy odpowiedzialność, chwalimy wielkich artystów za wielkie dzieła, które przekraczają ich w pewnym sensie intencje. I moim zdaniem to pokazuje jednak, że ten związek jest bardziej subtelny. Znaczy, że oczywiście coś ważnego mówimy, mówiąc, że to jest troszkę co innego, ta jasna, przynajmniej ta, ta, ta uświadomiona intencja, tak? To, co ktoś, ten, ten, ten obraz, który ma przed oczami twórca, kiedy, kiedy tworzy, a czym innym jest celowość zawarta w dziele, które tworzy, ale jednak to nie jest, są rzeczy zupełnie nierozerwane, no bo inaczej nie mielibyśmy podstaw, żeby chwalić artystów za dzieła, które przekraczają swoich twórców.
No to na sam koniec dorzućmy jeszcze jedną perspektywę, która może już nie pamiętam, czy jest u samego świętego Tomasza, ale a jeśli jest, to raczej jest przez niego przyjętym importem z Jana Kasjana. To jest to odróżnienie, które pamiętasz, bo to żeśmy na różne sposoby przy innych okazjach omawiali. To, które z samego początku rozmów z ojcami się bierze, odróżnienie tego celu telos i celu skopos. Tak? Się trochę tutaj w naszej rozmowie to zaistniało, bo ten skopos to jest właśnie ten, ten konkretny dzieła, które się wykonuje, dzięki którym można wymierzyć, czy ktoś rzeczywiście zmierza do tego telos, tak? Czyli do tego celu, do którego przez te dzieła, przez skopos się zmierza. I trochę tutaj to w innym świetle można było zobaczyć to, co było ostatnim wątkiem naszej rozmowy, prawda? Że jest też i ta, to sprzężenie zwrotne. Ktoś wykonując pewne działanie wchodzi w pewną, pewną dynamikę, wykonuje pewne dzieło, które jego samego może również kształtować, prawda? Może wymierzyć mu inaczej cel, który na początku był u niego bardzo niewyraźnie zarysowany, a jakby stopniowo dzieło uczyło samego wykonującego również jakby inaczej. Uwyraźniało ten cel, który na początku widział on w sposób mniej dokładny. Dziękuję ci bardzo za rozmowę o celu. Zawsze jest dobrze się zapytać, do jakiego celu się zmierza i gdzie tak naprawdę nie tylko cel, ale gdzie również kres naszej wędrówki się znajduje. Kres naszej dzisiejszej wędrówki znalazł się w tym momencie. Dziękuję państwu za uwagę. Do usłyszenia.